Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Bądź strzelaj, pewny strzela! Jest!
Kronika sportowa.
Drodzy Państwo, niech Państwa nie zmylą te okrzyki sportowe, wiwaty. Rozmowa dzisiejsza będzie ze sportowcem, ale nie tylko.
Dzień dobry, nazywam się Jerzy Hańce. Sportowcem to może za daleko już powiedziane, bo to już mój wiek, 74 lata, to tylko raczej z kibicowaniem można kojarzyć się.
Panie Jurku, ale wiem, że uczył Pan wychowania fizycznego.
Tak, byłem nauczycielem wychowania fizycznego, bo jestem po ABF-ie i moje życie między 26 do 40 prawie lat to było związane ze szkolnictwem i ze sportem.
Dziś spotykamy się właściwie przy drzwiach zamkniętych w punkcie ksero i księgarni na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Kaliszu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny tego uniwersytetu. Panie Jurku, jak pan trafił w to miejsce? Jak długo pan był nauczycielem i kiedy pan zaczął inną działalność? Rozmawiamy w naszej audycji z różnymi ludźmi, którzy wykonują różne rzeczy. Często nie te, których się uczyli, ale takie mamy w tej chwili czasy, że ludzie pracują po to, żeby mieć po prostu z czego żyć. Ale ważne również, żeby mieć satysfakcję z tego, co się robi.
Tak, dość zabiła ta droga była od warsztatu szkolnego, bo tak nazywałem, że przy tablicy pracowałem 30 lat. Potem pracowałem w administracji sportowej, że tak mogę powiedzieć, kierując sportem województwa kaliskiego. Województwo powstało i od tego początku byłem organizatorem tej działki wojewódzkiej, czyli sportu i turystyki. 11 lat pracowałem na stanowisku tego dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki. Następnie przeszedłem jeszcze do szkolnictwa, żeby dorobić parę lat do tej wymaganej przepisami ilości 30 lat pracy przy tablicy. I wykorzystałem ten moment, że karta nauczyciela przewidywała odejście na emeryturę wcześniejszą. Wykorzystałem ten moment, a równocześnie z żoną myśleliśmy o tym, co na stare lata czymś się zająć trzeba. Z uwagi na to, że nie byłem jeszcze tak w podeszłym wieku, żeby od razu usiąść w bamboszach przed telewizorem, postanowiliśmy z małżonką zająć się księgarstwem. Dlatego, że małżonka była magistrem polonistyki, pracowała w liceum medycznym i też szykowała się do emerytury. W rozmowach naszych przywijała się taka miłość do książki, zwłaszcza żony, która widziała w tym jakiś sens. I tak powstała myśl, żeby stworzyć przy Uniwersytecie w Kaliszu księgarnię. Najpierw była to okazjonalna sprzedaż stolikowa, że tak powiem, a po namowie pana dziekana Rubińskiego utworzyliśmy stałą placówkę księgarnię, nazwając ją Mentor. Wymyśliłem sobie to, czytając mity i opowieści starogreckie, że mentor to był nauczyciel, który wychowywał syna Odyseusza jako doradca gdyby. No i taką doradczą formę przyjęła nasza księgarnia.
Ta nazwa przekuła się nie tylko w symbol, gdyż Państwa księgarnia była taką ostoją i pomocą przez wiele, wiele lat dla studentów tutejszego wydziału.
Tak, dla studentów w dużym stopniu, ale i również dla nauczycieli, którzy jakiś czas mieli tutaj również siedzibę ośrodka doskonalenia zawodowego, a my jako nauczyciele przeczuwaliśmy, co jest potrzebne na rynku w tej chwili dla nauczycieli, a więc przede wszystkim pomoc dydaktyczna. Jeździliśmy po wszystkich wydawnictwach w kraju, przywoziliśmy dobre pozycje i to na rynku tutejszym w Kaliszu zaistniało. Do nas zjeżdżały się różne grupy nauczycielskie, szukając coś konkretnego do pracy w swoim kierunku, w swoim zawodzie. I tak to zostało przyjęte. Dla studentów mieliśmy również dużo propozycji, znając program tych studiów, w porozumieniu z wykładowcami, szykowaliśmy również pozycje jakieś wartościowe, konieczne do studiowania.
Uczęszczając na te uczelnie, chodząc tymi korytarzami, również wielokroć korzystałem z Państwa pomocy. Zawsze w Państwa księgarni można było właśnie wszystko uzyskać, wszystkie lektury, wszystkie pomoce naukowe, które były potrzebne.
To tak się kojarzy również z punktem, który został stworzony dodatkowo, to jest punkt ksero i poligrafii. Tak się akurat w Polsce zdarzyło, że księgarnie zaczęły podupadać. Elektronika, punkty ksero zaczęły likwidować, gdyby kupowanie książek. Przeczuwaliśmy, że to nas dotknie. Wiedzieliśmy zagrożenie ze strony ksero, ale bo mieć zasady. Jak wroga nie można pokonać, to trzeba się do niego podłączyć. No i w ten sposób stworzyłem tu przy księgarni taki mały punkt poligraficzny. To znaczy zacząłem tutaj i kserować, ale również gromadzić pewne materiały, które mogą być przydatne, których nie tylko znajduje się w dużych pozycjach książkowych, ale były to jakieś tematy artykułów proponowanych przez wykładowców, aż uzbierało się paręset, można powiedzieć parę tysięcy różnych ciekawych artykułów, które można było studentom proponować.
Zanim w internecie wymyślono chomikuj.pl, to właściwie taki punkt był tutaj u Państwa.
Katalogowałem niektóre rzeczy, zwłaszcza z filologii polskiej. Tutaj dużą pomoc mi udzieliła żona. Podzieliliśmy te wszystkie tematy na epoki, które występują w historii języka. Od starożytności aż do literatury współczesnej są katalogi porobione i tam w nich się mieszczą wszelkie artykuły i tematy.
Pan się znalazł w tej nowej roli właściwie, bo jako specjalista od wychowania fizycznego, tutaj pedagogika, polonistyka, języki obce, jak w tym nowym otoczeniu edukacyjnym?
To było takie oderwanie się od rzeczywistości, ale to tak troszeczkę było spowodowane pewnymi niewyjaśnionymi kwestiami. Jeszcze była głęboka, może już nie, schyłkowa komuna. Naraziłem się pierwszemu sekretarzowi komitetu naszego za to, że zajmując się rekreacją, zbudowaliśmy tutaj wspólnie ze społeczeństwami Kobylej Góry, Kalisza, Ostrowa, ośrodki wodne do rekreacji. I tak między innymi za to zostałem ukarany, za Kobylą Górę konkretnie, dlatego że towarzysze z Komitetu Wojewódzkiego zarzucili mi brak czujności partyjnej, tak to nazywało się, że robotnicy nie dostali tam działek, którym były tam podobno rozdzielane, ale to nie przeze mnie, ani przez moją tu wydział, którym kierowałem, a jedynie przez miejscowe władze. Z tym, że tak się złożyło, że ani jeden robotnik nie chciał tej działki, bo oni szukali działek nieleśnych, ale chcieli uprawiać warzywa i tak dalej. No ale stało się. Musiałem szukać szansy, żeby przetrwać. Miałem rodzinę i tak to się zerwałem z tej mojej pasji, mojego zawodu i szukałam innej drogi.
Myślę, że w Państwa rodzinie z racji zawodu i pasji żony humanistyka była non-stop na tapecie.
Tak, no cały czas obracaliśmy się w tych tematach. Zresztą dzieci nasze też zostały wykształcone. Córka też jest magistrem wychowania muzycznego. Skończyła tutejszą uczelnię. Syn poszedł w moje ślady, skończyła WF w Poznaniu. Chociaż nie pracuję w tym zawodzie, no ale tematy te były ciągłym naszym przedmiotem. Żona jeździła ze mną po różnych wydawnictwach, szukaliśmy ciekawostek, które by tutaj były atrakcją tego naszego rynku, tej księgarni. Chociaż księgarnie upadały i upadają w dalszym ciągu, co nas niezwykle martwi.
Ale siłą rzeczy zaczął pan nieformalnie następny fakultet na studiach.
Musiałem wczytywać się. Sam się podciągnąłem, że intelektualnie wszedłem w problematykę psychologii, socjologii. Chciałem z tymi studentami realnie o czymś rozmawiać, dlatego musiałem też nauczyć się wielu rzeczy i spojrzałem na to inaczej niż... Moja wiedza dawniej była niezwykle skromna. Tak to uważam. Albo ja byłem leniwy, albo niedouczony.
No jak to się śmieją z absolwentów wychowania fizycznego, magister od fikołków, ale przekształcił się pan w filologa.
To nie były łatwe studia. Od razu mówię, to były dla mnie trudne studia, bo nie tylko o sprawność fizyczną tam chodziło, ale na przykład fizjologia to był straszny przedmiot, trudny do opanowania, ale to trzeba się było nauczyć. Była taka pani dziekan, pamiętam do dziś, bo to ten ból zostaje. Rożynek Łukanowska. Kto przeszedł ten przedmiot, to miał już studia z głowy. No ale zostało. No anatomię też trzeba było znać i przedmioty. Jak chemia, to był poważny przedmiot. To tylko nie same fikołki, panie magistrze. Nie same fikołki.
No tak, tak. Tu już ma pan za sobą te inne logie. Psychologię, tak. Filologię.
Tak. Rozbudowała się moja wiedza na temat socjologii. Bardzo, bo tutaj wymagania wykładowców są dość duże w tym kierunku. Psychologii również. Pana Józefa Nawrockiego. I ja też musiałem pogłębić tą swoją tam śladową wiedzę, bo to była śladowa po uczelniach, które skończyłem. A teraz musiałem się na przykład wczytywać, żeby mieć doradzić cokolwiek, bo nie chciałem tylko tytuły znać, ale chciałem trochę w treściach się poruszać również. Także musiałem spędzić trochę czasu.
No to jest, drodzy Państwo, tajemnica wzorowego funkcjonowania takiej księgarni. Księgarze z duszą, którzy zawsze mogli doradzić studentom.
Jakoś układało, że bardzo się miło współpraca układała ze studentami. Bardzo fajne pokolenie młodzieży tutaj studiowało i oni z dużą otwartością podchodzili do naszych tutaj propozycji. Żona potrafiła udzielić dużo rad, zwłaszcza na kierunku polonistycznym, bo miała doświadczenie jako metodyk. Zresztą lubiła młodzież. No, przede wszystkim jak ktoś nie lubi młodzieży, to nie będzie miał sukcesu. Myśmy zawsze z jakąś taką sympatią podchodzili do naszej pracy, do młodzieży, wierząc, że to jest przyszłość nasza. I jakoś one były zawsze wdzięczne, te efekty tej naszej wzajemnej współpracy. Do dnia dzisiejszego mam tylu znajomych, gdziekolwiek się ruszę, wszędzie mam znajomych. I z uwagi na wiek, studentki były, kłaniają się, dziwią się. Ludzie, że tu znajomych mamy, ale to są wszystko jakieś takie miłe relacje, jakie mieliśmy.
Na studiach oczywiście oprócz wykładów mają studenci sporo wolnego czasu, oczekując na różne ćwiczenia, zajęcia. Wielu z nich trafiało do Państwa nie tylko po pomoc fachową, ale również po to, żeby po prostu porozmawiać.
Tak, dużo takich mam przyjemnych momentów tutaj, bezinteresownych studentek i studentów, którzy chętnie tu przybywali. Interesowali się naszymi doświadczeniami życiowymi może. Jakie one są, takie są, ale jakąś dobrą radą zawsze służyliśmy. No, takie jest życie czasami, że proste jakieś doświadczenia są ciekawsze niż jakieś tam hurra bohaterskie. No, takowych nie mieliśmy.
A jest pan kaliszaninem?
Teraz już chyba tak, ale jestem ostrowiakiem. Urodziłem się w Ostrowie Wielkopolskim. Ale już większość życia spędziłem w Kaliszu. Dzieci wychowałem w Kaliszu i one czują się już kaliszaninami do końca. Ja takim przyszytym.
A właśnie antagonizmy kalisko-ostrowskie to mit czy prawda?
Było tak. Było może ostrzej kiedyś. Ja pamiętam, że pracując w sporcie, tu najbardziej chyba było takie mocno widziane te antagonizmy na meczach piłkarskich. Kiedyś jeszcze w Ostrowie była sekcja bokserska. W Kaliszu był bardzo silny boks. Tutaj też się ścierały te różne takie animozje. No nie wiem dlaczego. Najlepiej było Nowy Skalwierzyca, które były na granicy. I tam też trochę pracowaliśmy z żoną, także może stamtąd jakoś już się lekko zaklimatyzowałem do Kalisza i potem przejście do samego Kalisza to już zniosłem. Chociaż na początku działacze, prezesi klubów z rezerwą podchodzili do dyrektora wydziału, którym jest z Ostrowa. Ale musieliśmy przekonać ich, że jesteśmy w miarę sprawiedliwi i robimy wszystko, żeby było równo i sprawiedliwie.
Związek z uniwersytetem, księgarnia, jak długo funkcjonuje czy funkcjonowała?
No to już jest teraz ponad 15 lat. Jak jesteśmy tutaj jako stacjonarna księgarnia, no żona była metodykiem języka polskiego, to też to było połączone. Ośrodek metodyczny mieścił się również w tym samym gmachu, co uczelnia. Także tutaj było to jakoś blisko razem. Zresztą pan dziekan Rubiński też się wywodzi z tego środowiska metodycznego.
Z przykrością muszę powiedzieć Państwu, że księgarnia Mentor się zamyka. zamyka się, dlatego tym prędzej przyjechałem tutaj, żeby porozmawiać z panem. To jest czas taki pewnie jak podsumowań dla państwa również. Czy te najjaśniejsze promyki z pana pracy w tym miejscu, jakieś ciekawe rzeczy może pan nam przypomnieć?
Było parę takich rzeczy, spotkań, było parę. Gościliśmy tutaj wybitnych pisarzy, wybitnych przedstawicieli życia społecznego. Trafiali do księgarni zainteresowani niewielkim objętościowo pomieszczeniem, ale pozycjami, jakie mieliśmy. No, gościliśmy nawet prezydenta Rzeczypospolitej, bo pana Aleksandra Kwaśniewskiego, który wszedł do księgarni. No, takie różne przygody. Mieliśmy również wybitnych tu artystów, którzy tutaj koncertowali na uczelni, którzy zwiedzali, jakoś trafiali do księgarni. Ta nasza księgarnia jest takim maleńkim kwiatkiem na tym kożuchu wiedzy wielkiej. Tak to nazywamy, nie? No, ale już ponad 15 lat jesteśmy tutaj jako taka placówka obok. I kończymy ją. Niestety tak się złożyło, że zarówno żona, jak i ja zachorowaliśmy. W 2015 roku trafiło nas, zarówno żona, jak i mnie, przykre takie jakieś powikłania sercowe.
Żona... Ale jest pan już na prostej drodze.
Tak, ja już jestem, żona też jest po zabiegach, po klinikach. Właściwie cały rok 2015 to spędziliśmy w szpitalach, no ale to spowodowało również likwidację naszych tutaj tej pracy. No ale to już jest melodia starszych ludzi, że wszyscy się leczą, my też, chociaż martwimy się, bo emerytury muszą nam wystarczyć teraz na poważne wydatki z lekarstwami. To są duże wydatki co miesiąc.
Znajduje pana w dobrej kondycji, chociaż mówi pan, że operacje były no nie jedna, ale kilka.
To była bardzo trudna, skomplikowana sytuacja z uwagi na to, że było operowane serce i płuco, na którym niestety miałem guza, który prawdopodobnie od tego, że paliłem dużo papierosów kiedyś. Ale już nie palę, 5 lat nie palę, ale to już niestety to była bomba z opóźnionym zapłonem. No ale jakoś to się udało wyleczyć, jestem w miarę wyleczony dobrze.
Ach, to tak sportowiec palący, no to się źle wszystko składa.
Powiedzmy, słowo sportowiec trochę w cudzysłowie trzeba by było użyć, bo do wieku 20 lat było jeszcze czynne uprawianie. Potem było to już tylko niestety kibicowanie, działaczem można nazwać mnie było, czy tam jakimś. No, to już nie był sport. Zawodowy sportowiec to wyklucza w ogóle palenie, alkohol i inne rzeczy. To się nie mieści już.
Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy.
Mówi pan o gościach, którzy odwiedzali państwa księgarnię, a jakieś sytuacje charakterystyczne, niesamowite ze studentami, pamięta pan?
Mieliśmy tutaj wybitnych studentów, którzy tak głęboko poszerzali wiedzę, że teraz piszą już jako autorzy prac naukowych, to już jest efekt i talentów tych studentów, jak i na miłej współpracy z nimi. No nie będę mówił tu o jakichś przypadkach pogubionych rzeczy. Pośród książek tak dużo było zaangażowania szukaniu dobrych pozycji, że pogubiły niektóre panie. Z piękne bransolety, myśmy to znajdowali, zegarki. I potem się odnajdywały, co prawda. I właściciele się odnajdywali. No takie były różne przygody. Mieliśmy spotkania z autorami też wybitnymi. No, jest tu kronika, którą prowadzimy wspólnie z żoną. Duża już. Także tam trochę zdjęć mamy z poszczególnych lat, jak się rozwijaliśmy. Mieliśmy nawet propozycję do otwarcia innych księgarni. Mieliśmy taką na Nowym Świecie też księgarnia, taka była ogólnodostępna, ale niestety musieliśmy ją zlikwidować. Nie wytrzymywaliśmy konkurencji innych księgarni.
Poza tym tutaj panuje no, specyficzny klimat jednak i państwa obecność odciska się na tym miejscu.
Chyba coś takiego jest. Ja sobie tego nie przypisuję. Mogę radzić z innych przedmiotów, natomiast filologii polskiej to jest mojej żony domena i ona potrafiła dużo tutaj zachęcać.
Czy w tej właśnie roli również mogli na Państwa studenci liczyć, że mogliście Państwo recenzować ich pracę, pomagać albo sugerować, czego się trzeba uczyć do danego pedagoga?
Taki jakiś zmysł miałem chyba, że potrafiłem wyczuć, co kogo interesuje na egzaminie może. Ale to jest subiektywna ocena moja. Ale studenci wierzyli w to, że ja mogę doradzić i czego się uczyć szczególnie, jakie zainteresowania pytającego są. No, może czasami zgadywałem, ale po rozmowie z wykładowcami też wyczuwałem, co jest ważne. No i było takich artykułów mnóstwo w każdej dziedzinie, czy to psychologii, czy socjologii. Mam tutaj w tych zbiorach właśnie takie artykuły i materiały, wiem, o których pan profesor czy jakiś wykładowca szczególną uwagę przywiązywał i polecałem to studentom, oni korzystali z tego. Nie mówię o ściągach, broń Boże, mówię raczej o materiałach zwartych. To były jakieś artykuły. Dużo tego jest, no w tej chwili dzielę to na różne kierunki. Będę proponował wykładowcom, żeby sobie do swoich pracowni przejęli, jeśli będą chcieli, a jeśli nie, to rozdam to chętnym. Będą takie kiermasze zorganizowane na zewnątrz, żeby mogli sobie przebierać w tych wszystkich materiałach.
W wolnym czasie, tak jak już mówiłem, studenci idą albo do bufetu na uniwersytecie, albo przychodzą tutaj pod pana księgarnię, albo wręcz wchodzą, pukają.
Mam ławeczkę taką przy księgarni, tam przesiaduje młodzież. To nieładnie podsłuchiwać, ale dociera to do mnie, jak one się cieszą, że zostały stypendia.
Czasami młodzież jest podekscytowana, tak jak widziałem u pana, czasami blada z przejęcia właśnie przed egzaminami. Taki właściwie swoisty gabinet psychologiczny tutaj.
Zachęcam, żeby spokojnie podejść, żeby jak już nie mając co, to niech sobie z życia coś przypomną, jakiś fragment. I niech zainteresują tym fragmentem wykładowcę, który może z tego znaleźć jakąś myśl, nakieruje, żeby pozytywnie oceniać to zagadnienie. Nie wolno się załamywać i nie dawać czystej kartki, nie odpowiedzieć nic. Trzeba jednak zainicjować jakimkolwiek tematem. Jest szansa w takich przedmiotach jak psychologia, jak pedagogika. Szukać ze swojego otoczenia, jak nie mają już żadnego wyjścia.
Często ludzie narzekają, że dzisiejsza młodzież jest taka, siaka, owaka. Jak pan patrzy na tych młodych ludzi, którzy przewijają się tutaj koło pana?
Złych doświadczeń nie mam żadnych. Szczerze mówię, że nie spotkałem się tutaj z jakimś chamstwem. To mnie bardzo cieszy, że jakoś nie ma wśród studentów jakiejś brutalności. Owszem, język jest różny. Zbieram takie różne wypowiedzi tam. Poluzuj majty na przykład, albo coś takiego. Wiem, że tak młodzież mówi. No i śmieszne to, jak niektórzy mówią, śmieszno i straszno. Ale dostrzegam dużo plusów w młodzieży. Jest młodzież coraz zdolniejsza. Jest oczytana. Potrafi mądrze wyjść z problemów. To już nie jest takie bezmyślne przepisywanie. Elektronika swoje robi, to się wyczuwa, że oni są tak obeznani z wszystkimi problemami tego świata współczesnego, że my starzy ludzie musimy bardzo dreptać szybko, żeby dogonić chociażby kawałek ich życia. Ich życie już jest inne. I to widzę po moich dzieciach. Także mam wnuka już też na studiach, który już też innym relacjach żyje niż ja żyłem w tym czasie. I czasami widzę, że może nawet u niego najbardziej to dostrzegam, że on troszeczkę czasami o starszych, o mnie zwłaszcza, z pobłażaniem patrzy. I to mnie zaczyna denerwować, że tak powiem.
Wydaje mi się, że ta księgarnia to był taki punkt wymiany energii. Często jest tak, że nić porozumienia łatwiej zadzierzgnąć między dziadkami i wnukami niż rodzicami i dziećmi. U państwa no, tak troszeczkę było. Tak. Różnica pokoleń, ale ta wymiana energii tutaj była rzeczywiście bardzo widoczna i owocna dla obu stron chyba.
Ja się bardzo dobrze czułem właśnie z tymi młodymi studentami. Bardzo przyjemna wymiana i wyrozumiałem te poglądy i oni rozumieli moje. Jakoś potrafiłem przybliżyć się do ich problematyki. Czyli, że nie jest tak źle, że to starzy ludzie nie tak daleko odpłynęli, a młodzi za daleko się oderwali. Także to nie jest tak. To życie się jednak toczy normalnie według mnie. Technika poszła do przodu i to nas gubi tych starszych. Myśmy byli niewyuczeni. Nie było tych szans językowych, nie było nauczycieli dobrych. Nie uczyliśmy się dobrze języków. No, zwłaszcza język angielski jest bardzo... No, u ludzi starszych słabiutko wygląda ten problem.
Jesteśmy teraz w punkcie zamykania tego sklepu. Z przykrością to też konkluduje.
Likwidujemy księgarnię powolutku. To już jest zmierzchowy okres, jak i również ten punkt. Kserowanie też kończymy.
Gdyby ktoś chciał jeszcze kompletować bibliotekę pedagogiczną, to rzutem na taśmę mógłby do Państwa zajrzeć, prawda?
Zachęcamy szkoły, biblioteki szkolne i tak dalej. To można za 30% czy 20% zakupić jakieś pozycje, które na pewno są wartościowe, a musimy to wszystko ładnie polikwidować, żeby oddać obiekt już na rzecz uczelni.
Wiem, że Państwo nie śpieszycie się bardzo. Może to jest takie chęć przedłużenia jeszcze tego momentu, bo jednak gdzieś te drzwi się zamkną. Nie będzie Państwu brakowało tych młodych w otoczeniu swoim?
Oj tak, to już się czuję. Musimy coś znaleźć sobie. No mamy działkę, wnuczkę mamy. Będziemy musieli się zająć bardziej rodziną, być może szukać jakiegoś zastępczego tematu, bo to jednak nas tak pochłonęło. Od godziny 8 byliśmy do 5 często w uczelni. I to w sobotę i w niedzielę również. To był nasz świat. I trzeba będzie teraz coś znaleźć zastępczego. Niestety będzie to trudne, ale musimy to pokonać.
Zawsze tryskał Pan optymizmem. Właściwie ktoś w złym humorze mógł przyjść i dwa słowa z Panem zamienić i humor się poprawiał. Myślę, że ta energia jednak wystarczy Państwu. No i pewnie będziecie Państwo odwiedzać te mury również. Tak już zupełnie na luzie.
Tak, my mieszkamy vis-a-vis uczelni, także nasze spojrzenie rano to na uczelnię jest, bo się odsłania żaluzje, patrzymy, jest parking, patrzymy, ile samochodów. To już taki nawyk mamy, ale dzisiaj będzie dużo studentów na uczelni. To się widzi, bo zaoczni przyjeżdżają w sobotę i w niedzielę. To się widzi po ilości samochodów, ile jest jeszcze osób. Ale niestety wyczuwamy, że to jest malejąca wielkość. Czyżby ten niż demograficzny to spowodował? Zobaczymy, jakie będą losy.
Humanistyczne uczelnie w ogóle mają chyba problem, bo jednak teraz głównie studia inżynierskie.
To jest fakt. Chcesz być humanistą, to przygotuj się na bardzo biedne życie. Wczoraj też taki kabaret oglądałem, gdzie właśnie pokazywali, jakie są efekty wyższych studiów humanistycznych. Bolesne to było, jeśli nie ma dla nich pracy, dla polonistów, historyków, psychologów. A niestety tylko studia inżynieryjne są w tej chwili poszukiwane i chyba taka jest przyszłość. Humanistyka nie może umrzeć, bo ten świat byłby straszny. Takie jest życie. Dzień dobry. Ja wiem, dobrze było, żeby ktoś przejął po nas to, ale niestety dzieci nasze, ani córka, ani syn nie są zainteresowane. Każdy ma swój świat, także my musimy niestety powolutku schodzić z tej platformy oświatowo. Księgarski.
Gdyby Pan chciał się pożegnać z tymi studentami, którzy już przestaną przychodzić do mentora.
No, chciałbym im życzyć wszystkiego najlepszego, żeby nie zapomnieli, że książka jest ważna. Nie powinna zniknąć. Nie tylko elektronika. Ten zapach książki to jest potrzebne. Życzyłbym, żeby ta miłość do książki i do szukania w tych książkach jakiegoś wsparcia, to życzę im takiej przyszłości.
Dziękuję za rozmowę. Zostawiamy Państwa, studentów, pedagogów z zapachem książki od mentora.
Dziękujemy wszystkim. Dziękuję również.
Tak łatwo z rąk wymyka się, ucieka wciąż, znika we mgle, a Ty je chcesz na własność mieć. Chcesz zamknąć na klucz przed światem, schować, skryć jak skarb swój prywatny skarb. Niemożliwe. Szczęście to przelotny gość, szczęście to piórko na dłoni, co zjawia się, gdy samo chce i gdy się za nim nie goni.
To jest ta kronika właśnie?
Tak, chcę się przed operacją jeszcze.
Chcesz.
93. To Kalisza zawita pani Jadwiga Górnia. A tak już zaczęła krótka historia utworzenia księgarni. Książki są rozwożone w dużych ilościach. Nawiązujemy kontakt z wydawnictwem Arka z Poznania, z wydawnictwem Tomczak w Łodzi. 90. Powiększamy propozycje handlowe od Związek Nauczycielstwa Polskiego. Kiermasze w Odenie. I tu zaczęły się kiermasze. Tu na tym korytarzu. W tym miejscu, gdzie księgarnia stoi.
Swojej urody to zień drzew.
O, tak wyglądało tutaj, gdzie stoimy. To były stoły, tutaj stolik i tutaj robimy skrzynki pełne książek. Przywozimy, tu jest tablica amerykanowniska, która tam jest, widzimy? I tak się odbywały.
Pamięta, to studentka napisała. O!
A pamięta pan autora tego tekstu?
Nie.
Gdy chcesz pilnie książkę kupić, gdy na ksero przyjdzie pora, jedna myśl ci w głowie świta, czas się udać do mentora. Mentor co dzień dla studentów swoje drzwi otwiera, ksero, wydruk, windowanie, nie zwlekaj, przyjdź teraz. Blisko.